Old-fashioned Hollywood. Witajcie, drodzy słuchacze Radia Mors. Tu Kasia Polita. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć historię o pewnej blond piękności. Jej pseudonim artystyczny, jaki jej nadano, była to platynowa blondynka. O kim będę dzisiaj mówić? Jest to gwiazda lat 30. Skończyła dosyć tragicznie, ponieważ jej życie zakończyło się już w wieku 26 lat. Ale trzeba powiedzieć, że pomimo tak krótkiego życia, miała je bardzo intensywne. Mianowicie będę dzisiaj mówić o Jean Harlow. Można powiedzieć, że była taką wizerunkową matką Marilyn Monroe, wielokrotną inspiracją, nawet jeżeli chodzi o sposób noszenia niektórych ubrań, o niektóre zwyczaje, czy też zachowania. Zresztą przekonacie się sami, mam nadzieję, właśnie dzisiaj. Jean Harlow urodziła się 3 marca 1911 roku, to było raczej 104 lata temu, w Kansas City. Jej rodzice byli dosyć zamożni, a Jean, można powiedzieć, że na tle wszystkich innych gwiazd lat 30. Hollywood, wyróżniała się dosyć dobrym pochodzeniem. Jej rodzice byli dosyć majętni, oczytana, posiadała niezbędną wiedzę, to czyniło, według oczywiście szefów studia i innych PR-owców, to czyniło z niej bardzo elokwentną, dobrze ułożoną panienkę. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj trzeba powiedzieć, że Jean oficjalnie miała 3 mężów, ale nieoficjalnie, ojej, to było, można powiedzieć, całe tabuny kochanków. Jej pierwszym mężem był Charles McGrew. I jedyne, co można powiedzieć o tym małżeństwie, to to, że ona go poślubiła w wieku 16 lat i tylko po to, aby uciec z domu na dobrą sprawę. Przeprowadzili się do Los Angeles, aby Jean mogła rozwijać swoją karierę. Ich małżeństwo przetrwało 3 lata, rozstali się w 1930 roku. A zanim opowiem wam o dalszych losach Jean w Los Angeles, które były rzeczywiście bardzo interesujące, posłuchajmy piosenki Little Peggy March, I Will Follow Him. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście film, już tym razem z lat 90., czyli Zakonnica w przebraniu, będziecie wiedzieć, jaka to jest piosenka.
I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away. I must follow him, ever since he touched my hand I knew. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away, away from my love. I love him, I love him, I love him. And when he goes, I'll follow, I'll follow, I'll follow. He'll always be my true love, my true love. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high you can't keep me away, away from my love. And when he goes, I follow, I follow, I follow. I know I'll always love him, I love him, I love him.
Jeżeli powiem o Jean Harlow, to pierwsze, co w sumie przychodzi mi na myśl, to jej platynowy kolor włosów. Swoją karierę po oczywiście kilku występach próbnych rozpoczęła filmem Anioły Piekieł. Początkowo był to film niemy, jednak w związku z tym, że dźwięk wszedł już do produkcji filmowej, stwierdzono, że będzie to rzeczywiście film dźwiękowy. I tutaj pojawił się problem, ponieważ szwedzka aktorka, która wcielała się w główną postać kobiecą, miała zbyt szwedzki akcent, zbyt obcy, i to nie w ten taki, można powiedzieć, zmysłowy sposób jak Greta Garbo, tylko w dosyć denerwujący. Dlatego też Jean Harlow zastąpiła tę aktorkę. Okazało się, że był to bardzo dobry wybór. Ta pierwsza rola w tym filmie, czyli w Aniołach Piekieł, zadecydowała o przyszłym wizerunku Jean, którym z jednej strony wykreowała, a z drugiej strony przez cały czas się jej trzymał. To był wizerunek kobiety bardzo wyzwolonej, zmysłowej, która czerpała przyjemność z seksu, jednocześnie była złośnicą, która nie dość, że najpierw uwodzi jednego, a potem drugiego brata, to jeszcze nawzajem jednego z drugim bratem zdradza i drugiego z pierwszym. Sorry za pogmatwanie, ale wiecie, o co chodzi. Jean Harlow gra tutaj kobietę, która grała na dwa fronty, a najgorsze jest to, że te dwa fronty były ze sobą spokrewnione. Jednak nie sam film, nie postać Jean Harlow, która pod kątem aktorskim trochę kiepsko wypadła na ekranie, ale sama promocja filmu była czymś obłędnym, ponieważ Howard Hawks, którego być albo nie być zależało od tego filmu, rzucił wyzwanie wszystkim fryzjerom w Stanach Zjednoczonych, aby odtworzyli oni ten platynowy kolor włosów Jean Harlow. I można powiedzieć, że od tego momentu w Stanach zaczęła się kompletna platynowa gorączka. Wszyscy fryzjerzy oczywiście podnieśli tą rękawicę i wszyscy chcieli chociaż troszkę zbliżyć się do tego koloru włosów Jean Harlow, a według niektórych biografów był on określany jako kolor bardzo jasnego tofi. Jeżeli kiedykolwiek obejrzelibyście film z Jean Harlow, to przekonacie się, że jest to bardzo jasny blond, prawie że kolor biały. Kolejnym filmem, w którym zagrała Jean Harlow, właśnie też można powiedzieć trochę gorszą dziewczynę o gorszych manierach, jest Wróg publiczny numer 1 z 1931 roku. Jednak zanim opowiem wam historię dotyczącą tego filmu, może nie tyle filmu, ale wątków biograficznych, chciałabym wam przedstawić teraz piosenkę zespołu Angels, My Boyfriend's Back.
He went away. And you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble.
Hey la, hey la, my boyfriend's
when
back.
When you see him coming, better cut out on the double.
Hey la, hey la, my boyfriend's back.
You've been spreading lies that I was untrue. Out now, 'cause he's coming after you.
My boyfriend's back, he's gonna save my reputation.
Dlaczego Wróg Publiczny numer 1 zawierał wątki biograficzne w historii Jean Harlow? Otóż dlatego, że w tym filmie zagrała ona niewielką, ale dosyć docenianą rolę dziewczyny gangstera, a w życiu prywatnym, po rozwodzie z pierwszym mężem, Harlow rzeczywiście spotykała się z gangsterem. Gangster miał świetną ksywkę, Long, i nazywał się Long Twillman. I był nazwany Al Capone z New Jersey. Może dlatego, że zarabiał on na nielegalnej produkcji alkoholu w czasach prohibicji około 40 milionów dolarów rocznie. Teraz to może nie być aż tak duża kwota, ale na tamte czasy można powiedzieć, że był takim multimiliarderem, nie wiem, jak Bill Gates co najmniej. I między innymi był on też bardzo hojny dla swojej dziewczyny, czyli gwiazdy filmowej Jean Harlow. Kupił jej bransoletkę z charmsami, czerwonego Cadillaca, lepsze mieszkanie, do którego mogła przeprowadzić się wraz z matką, a także przekupił on jednego z producentów Kolumbii, aby mogła zagrać w dwóch filmach tamtej wytwórni. Chłopak miał gest, bardzo kochał swoją dziewczynę. Dał mu po prostu 500 000 w gotówce i powiedział, no to bardzo proszę, masz tu taki prezent, możesz sobie wyprodukować w ramach tej wytwórni dwa filmy. I o ile Platynowa Blondynka z 1931 roku, czyli film numer 1, był dosyć popularny i oczywiście nawiązywał on do koloru włosów Jean Harlow i można powiedzieć, że tylko na tym opierała się fabuła, tak, Trzy rozsądne dziewczyny już z roku później przeszły bez echa. Ale i tutaj też jest warte podkreślenia to, że na wizerunek Jean Harlow bardzo duży wpływ miały media. Nie tyle, co ona robiła, nie tyle, co działo się w jej życiu, ale wszelkiego rodzaju komentarze dziennikarzy, które nieczęsto były przychylne. I tak oczywiście po premierze filmu Wróg Publiczny numer 1 Jean Harlow miała bardzo złą opinię i bardzo złą prasę. Mianowicie wielu dziennikarzy żartowało sobie z jej strojów, z jej wizerunku, ponieważ wtedy, chodząc sobie po Hollywood Boulevard w piżamie, okazało się, że jednak aktorka nie przepada za noszeniem bielizny, a zarzucano jej kreowanie nierealnego wizerunku kobiet. To znaczy była ona bardzo chuda, jadła praktycznie same sałaty, ale z drugiej strony, kiedy rzeczywiście przedstawiono wszystkie argumenty przeciwne wizerunkowi Harlow, tak też wszystkie kobiety i wszystkich złych dziennikarzy skarcono za to, że oni tak niepochlebnie się o niej wypowiadają. I można powiedzieć, że to był też trochę zwrot, jeżeli chodzi o promowanie Jean Harlow, jednak przez cały czas próbowano pracować nad ociepleniem jej wizerunku. Co jest, uważam, też absurdalne. Wielu dziennikarzy uznawało, że ona jest nieświadomie tak powabna i kusząca mężczyzn, że na dobrą sprawę w ogóle się nie stara, aby rzeczywiście osiągnąć taki hałas, można powiedzieć, wokół siebie. W życiu prywatnym jest bardzo grzeczna i ułożona, nie pije alkoholu, nie chodzi na przyjęcia nocą i przede wszystkim zawsze wychodzi z rodzicami z domu. I to była kobieta około 20-letnia. Jak na dzisiejsze czasy też taki wizerunek kobiet jest absurdalny, ale wtedy trochę naiwni Amerykanie łykali wszystko. Mimo tak dużych zabiegów PR-owskich, mimo tak wielu artykułów na jej temat, jej gwiazda cały czas bledła. Jednak w 1932 roku nastąpił zwrot. Zanim opowiem o tym zwrocie, wysłuchajmy piosenki The Coasters, Poison Ivy. Można powiedzieć, że odnosi się on do jej wizerunku filmowego, zwłaszcza jako dziewczyny gangstera. She comes on like a rose, but everybody knows. She'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison Ivy, poison Ivy. Late at night while you're sleeping, poison Ivy comes a-creeping around. She's pretty as a daisy, but look out, man, she's crazy. She'll really do you in your skin. Poison Ivy, poison Ivy. Late at night while you're sleeping, poison Ivy comes a-creeping around. Measles make you
bump it, and mumps will make you lump it, and chicken pox will make you jump and twitch. My common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya,
but brother, now the law will make you itch.
You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around.
Poison.
Comes a creeping around.
Measles will make you bump it, and mumps will make you lump it, and chicken pox will make you jump and twitch. My common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya,
but poison ivy, the Lord, will make you itch.
You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound to mess around.
Poison ivy, poison ivy.
Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around.
La 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 la.
Na czym polegała ta zmiana wizerunku? Przede wszystkim na zmianie partnera, a także zmianie koloru włosów. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli kobieta zmienia kolor włosów lub też uczesanie, to też i zaczyna się nowy etap w jej życiu. W przypadku Harlow dokładnie tak było. Paul Byrne był producentem w MGM. Nieoficjalnie był również partnerem Harlow i to on obsadził ją w filmie The Beast of the City, czyli Bestia Miasta bodajże, tak się ten film nazywał, gdzie ponownie grała dziewczynę mafiosa. Byrne oraz Harlow oczywiście dążyli do tego, aby podpisała ten kontrakt z MGM, jednak Louis B. Mayer, który był szefem tej wytwórni, powiedział, że gwiazdy MGM są eleganckie i przede wszystkim czarujące, a z kolei Harlow ma opinię tandetnej, krzykliwej i super seksownej ladacznicy. I to jest cytat. I teraz do kogo można się zgłosić? Jeżeli 2 tygodnie temu słuchaliście Old Fashioned Hollywood, wiecie, że mówiłam w nim o Normie Shearer oraz jej mężu z midasowskim dotknięciem producenckim, czyli Talbergu. I oczywiście, jak trwoga, to do Talberga. Obsadził on ją w filmie Żona z drugiej ręki, gdzie przefarbowano jej włosy na ciemny odcień rudości. I mimo, że miał on pomóc w zmianie jej wizerunku, to na dobrą sprawę banery reklamowe typu, i to jest świetny cytat, bierz mężczyzn takimi, jacy są, ale bierz ich. Albo wszyscy mężczyźni posuwają się za daleko, ale większość dziewczyn kiepsko tę odległość ocenia. I pomimo, że uważam, że jest to trochę tandetne, to z drugiej strony bardzo życiowe. I tutaj rzeczywiście wielki, wielki szok. Rzeczywiście wyszła za mąż za tego Paula Byrne'a, czyli za producenta MGM-u, co też prasa podchwyciła. I tutaj znowu mamy wpływ mediów na kreowanie wizerunku gwiazdy. I tutaj będzie znowu cytat. Będąc blondynką, nie miała stałych chłopaków. Jako ruda usiedliła Byrne'a. Czyli uwaga, wszystkie blondynki, jeżeli macie jakikolwiek problem ze znalezieniem mężczyzny, przefarbujcie się na ciemny rudy, ewentualnie jakiś ciemny kolor włosów, ponieważ mężczyźni wolą blondynki, ale to z brunetkami się żenią.
Well, I got a woman mean as she can be. Well, I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. She got her ruby lips, she got shapely hips, yeah. Boy, she makes a royal deal. But I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. Well, I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. Well, she got shapely hips, yeah. Boy, she makes a royal flip. I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think to go in me. Easy now. Now let's go one time.
Z oficjalnych doniesień małżeństwo Harlow oraz Berne było dosyć szczęśliwe, dlatego tym większy wszyscy przeżyli szok, kiedy 6 września 1932 roku Berna znaleziono martwego z raną postrzałową w głowie. Były dziesiątki, jeżeli nie setki spekulacji na temat tego, jak to się stało. Oczywiście zaczęła się jedna wielka kołomyja dotycząca jego śmierci, mianowicie manipulacji studia filmowego, czyli MGM-u, różniące się zeznania świadków. Generalnie wiadomo tylko dwie rzeczy. To, że Jean kochała swojego męża oraz to, że nie była ona w to w jakikolwiek sposób zamieszana, ponieważ nie było jakichkolwiek dowodów dotyczących tego. W sumie mamy tutaj trzy rzeczy, które się kompletnie nie zgadzają. Po pierwsze jest to list samobójcy. Niby nie ma w tym niczego niezwykłego, jednak on pisał w tym liście, że tylko w ten sposób może jej zadośćuczynić i przeprosić ją za wszystkie upokorzenia, które ona przez niego przeszła, cokolwiek miał na myśli, a także dopisał coś w stylu, że ostatnia noc była farsą. Drugą bardzo tajemniczą kwestią jest tak zwana Dorothy Millett, która podobno już od połowy lat 20. była utrzymanką Berna i to właśnie jej kostium kąpielowy znalazła gosposia w noc jego zabójstwa. Również inne spekulacje na temat powodów śmierci Berna mogły dotyczyć i uważam, że jest to dosyć wstydliwe, ale warto o tym powiedzieć, jest to taki smaczek, o tym, że był on impotentem. Co więcej, nierozwiniętym pod tym kątem seksualnym impotentem i mógł się tego tak wstydzić, ponieważ Jean, wychodząc za niego za mąż, miała nie wiedzieć o jego przypadłości i miał on okłamać. I właśnie może dlatego, mówiąc w liście o tym, że chce popełnić samobójstwo tylko po to, aby oszczędzić jej tego upokorzenia, właśnie to mógł mieć na myśli. Niezależnie od tego, jak nieprzychylna byłaby prasa, niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowana była to historia, 6 tygodni po śmierci Berna rozpoczęły się zdjęcia do Kaprysu platynowej blondynki, który można powiedzieć, że jest jednym ze sztandarowych filmów Jean Harlow. Zwłaszcza przez namiętne sceny miłosne z Clarkiem Gable, który był absolutną ikoną tamtego okresu. I teraz posłuchajmy może piosenki Boba Whittona Blue Velvet. Jest takim dosyć sentymentalnym utworem dla przeciwwagi tych tragicznych dla Harlow wtedy wydarzeń w jej życiu.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning was the glow of blue. But in my heart they'll always be precious and warm, a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. They'll always be precious and warm, a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Po śmierci Berna Harlow zaczęła romansować z mężczyzną, który był żonaty. Prasa ponownie to podchwyciła i teraz, aby zaprzeczyć wszelkim plotkom, wyszła za mąż po raz trzeci za Harolda Halla Rawsona. I prasa tutaj ponownie, szefowie studia ponownie, można powiedzieć, puścili kompletnie wodze wyobraźni, mówiąc, że Hall był człowiekiem, który od początku pracował nad jej wizerunkiem. Po części to się zgadza, ponieważ on był operatorem filmowym Harlow, ale z drugiej strony przez cały czas podkochiwał się w niej ukrycie, widząc, że ona jest w żałobie, oczywiście chciał odczekać ten odpowiedni okres, aby móc związać się z kobietą, którą kochał od tak dawna. Oczywiście teraz ironizuję, ale najgorsze jest to, że studio nie ironizowało w takich tekstach, po pierwsze, a po drugie, że Amerykanie rzeczywiście w to wierzyli. W 1934 roku Harlow zaczęła kręcić Dziewczynę z Missouri. I teraz 34 rok, można powiedzieć, że jest to data zwrotna, jest to punkt kulminacyjny w produkcji wszelkich filmów, ponieważ w 34, o czym wspominałam już wam wielokrotnie, wchodzi w życie kodeks Hayesa, czyli wszystkie wszelkiego rodzaju aspekty seksualne, morderstwa, przemoc, to wszystko odchodzi w zapomnienie w filmach. Teraz wszystkie kobiety są dziewicami, które tylko pracują, wychowują dzieci oraz słuchają się we wszystkim swoich mężczyzn, a z kolei mężczyźni nie piją alkoholu, wracają wcześnie do domu i wyłącznie, i tylko i wyłącznie kochają swoje żony. Jak w takich warunkach miała przetrwać Harlow, która symbolizowała tak wybujałą i śmiałą seksualność? Naturalnie trzeba było jej wizerunek zmienić. I właśnie w tym miał jej pomóc film Dziewczyna z Missouri. Reklamowano go w ten sposób, że Jean dojrzała zarówno moralnie, jak i duchowo, że jest ona bardziej opanowana i zadowolona, no a przede wszystkim po prostu nie przebiera w mężczyznach jak w rękawiczkach, bo w końcu wyszła za tego swojego Harolda i jest szczęśliwą, spełnioną w małżeństwie kobietą. O czym warto wspomnieć, to jeszcze w sumie trzy filmy, aczkolwiek chciałabym wam tylko podać tytuły. I dlaczego o nich powiem? Po pierwsze, jest to musical Reckless. To jest jedyny musical z Jean Harlow. I trzeba powiedzieć, że nie była ona dosyć uzdolniona muzycznie, w związku z tym musical jest taki sobie, ale dlatego, że wszystkie filmy w tamtym okresie, jako że jest to świeża era filmów dźwiękowych, chciały tą muzykę i ten dźwięk przemycić w swoich filmach, w związku z tym Reckless może nie tyle znowu zrobiło gwiazdę z Jean Harlow, ponieważ ona już była tą gwiazdą, ale miało dosyć dobry oddźwięk. Kolejnym filmem, który ponownie miał zmienić wizerunek Jean Harlow, miał go jeszcze bardziej ocieplić i jeszcze bardziej, można powiedzieć, uczynić z niej kobietę bardzo niewinną i spokojną, są dwa filmy. Jest to pierwszy Żona kontra sekretarka, reżyserowany przez Clarence'a Browna. Bardzo mi się podoba obsada tego filmu, ponieważ gra tutaj Clark Gable, Jake'a Stanhope'a. Jego żonę gra piękna i fenomenalna dla mnie aktorka Marna Loy, a z kolei właśnie ów sekretarkę gra Harlow. i wciela się ona tutaj w rolę Whitney Wilson. I co jest podkreślone, Harlow jest bardzo piękną, ale jednocześnie bardzo kompetentną kobietą. I uważam, że jest to aż na wskroś pokazanie tego, że ona jest tak niewinna i że ona nie będzie żadnych mężczyzn nigdy więcej uwodzić. Z kolei kolejnym filmem jest romantyczna pułapka z 1936 roku i znowu wspominam o nim tylko i wyłącznie ze względu na świetną obsadę. Mamy tutaj Spencera Tracy'ego, mamy tutaj znowu Jean Harlow, Marne Loy oraz Williama Powella. Jeżeli chodzi o dalsze losy Williama Powella oraz Jean Harlow, zaraz oczywiście o nich opowiem, a tymczasem posłuchajmy piosenki Bobby'ego Darwina, którą ubóstwiam. I mam nadzieję, że będziecie się gibać w rytm tej piosenki tak jak teraz ja. Jest to Dream Lover.
Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms. Cause I want girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true, and the hand that I can hold, feel you near as I grow old. Cause I want girl girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, until then I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lover's dreams come true. Cause I want a girl
rozwiodła się z Haroldem, zaczęła spotykać się z amerykańskim aktorem o nieposzlakowanej opinii, czyli z Williamem Powellem. William Powell wystąpił też w wielu filmach z Marną Loy, ale to jest historia na inną audycję. Była szczęśliwa pod tym kątem miłosnym w swoim życiu, zaczęła podupadać na zdrowiu, ponieważ bardzo dużo piła. Alkoholizm to był bardzo częsty problem, zwłaszcza wśród gwiazd Hollywood. Oficjalną przyczyną jej śmierci, a umarła 7 czerwca 1937 roku, była mocznica. Dlatego, że jej nerki po prostu pod wpływem tak dużych ilości alkoholu, pitego przez wiele miesięcy, przestały pracować. I można powiedzieć, że chorowała ona już na tę chorobę, a przynajmniej odczuwała jej skutki od naprawdę długiego czasu. Ale i tutaj teraz są dwie teorie, dlaczego ona umarła. Pierwszą z nich jest to, że jej matka, która miała poglądy głęboko chrześcijańskie, zabroniła jej jakiegokolwiek leczenia, co jest dla mnie bezzasadne, ponieważ co ma wiara do leczenia, prawda? A z kolei druga, może trochę bardziej abstrakcyjna, ale jeżeli się zastanowić nad tym, to rzeczywiście ma to ręce i nogi teoria, mówiła o tym, że zabiły ją opary farby do włosów. I teraz z jednej strony może to rzeczywiście jest abstrakcyjne, ale jeżeli zaraz przeczytam wam skład tej farby, no to zaczyna być logiczne. Ta farba składała się z nadtlenku wodoru, amoniaku, wybielacza Clorox czy mydła Lux. To mogło mieć jakiś wpływ na jej śmierć, aczkolwiek wydaje mi się, że to po prostu szereg różnych czynników w jej życiu spowodował właśnie taką sytuację, co uczyniło ją gwiazdą, czyli jej kolor włosów, też jednocześnie ją zabiło. Po śmierci została bardzo przez prasę wybielona, to znaczy podkreślono jeszcze bardziej tą dwubiegunowość jej sylwetki. Z jednej strony była wodzącą mężczyzn na pokuszenie blond seksbombą, a z kolei z drugiej strony prywatnie była bardzo cicha, spokojna, nie lubiła przyjęć, nie piła alkoholu, mimo że piła bardzo dużo i po prostu była uosobieniem niewinności i spokoju. Chciałabym wam jeszcze opowiedzieć o ciekawostkach dotyczących Jean Harlow, ponieważ one są naprawdę interesujące, ale skoro już powiedziałam o jej śmierci, to chyba nie zostaje mi nic innego, jak zaprezentować wam piosenkę Broken Hearted Melody w wykonaniu Sary Vaughan. Ciekawostki dotyczące jej życia są takie dosyć kontrowersyjne, powiedziałabym, co właśnie może świadczyć o tym, że Harlow nie była tak niewinną, jak ją wszyscy próbowali przedstawić. W wieku 17 lat została sfotografowana nago przez Edwarda Hessera w Griffith Park. To był rok 1928. Zawsze nosiła swoją szczęśliwą bransoletkę na nodze. W kilku ujęciach w różnych filmach nawet widać tę bransoletkę. Co więcej, miała taki zwyczaj, że zawsze przed przejściem na plan musiała spojrzeć w lustro. Nie nosiła bielizny, ale to już o tym wam mówiłam. Również często spała nago. Ten brak bielizny pod ubraniami oraz to, że spała nago, to punkt spójny dla Jean Harlow oraz Marilyn Monroe, ponieważ w wywiadzie przed bodajże kręceniem filmu Książę i aktoreczka Marilyn Monroe zapytana, co nosi, kiedy śpi, powiedziała, że nie nakłada niczego innego oprócz Chanel No. 5. To Harlow była inspiracją do takiego, a nie innego wizerunku. Zresztą Monroe nigdy nie twierdziła, że to właśnie Harlow jest dla niej inspiracją. Mam nadzieję, że pokazałam wam chociaż trochę, na czym polegało życie Jean Harlow, jak bardzo media potrafią wpłynąć na wizerunek, na nadzieje i klęski gwiazd, nie tylko tych starych gwiazd Hollywoodu, ale również tych współczesnych. Na koniec chciałabym wam przedstawić piosenkę, którą, ojej, bardzo dawno temu usłyszałam, bardzo mi się spodobała i wreszcie mam okazję, aby ją wam na dobry koniec audycji zaprezentować. Będzie to piosenka April Stevens, Teach Me Tiger, o bardzo wymownym tytule i jednocześnie bardzo sugestywnych słowach. Wsłuchajcie się w słowa tej piosenki. To była Kasia Polita i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Hi, tiger. Teach me, tiger, I'll kiss you. Wow, 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 wow. Show me, tiger, how to kiss you. Wah, 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 wah. Take my lips, they belong to you. But teach me first, teach me what to do. Touch me, tiger, when I'm close to you. Help me, tiger, I don't know what to do. I know that you could love me too. But show me first, show me what to do. This is the first love that I have ever known. What must I do to make you my very own? Teach me, tiger, how to tease you. Wah, 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 wah. Tiger, tiger, I wanna squeeze you. Wah, 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 wah. All of my love I will give to you. But teach me, tiger, or I'll teach you.
Old-fashioned Hollywood.